Pan generał Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego. Jeszcze raz serdecznie witam. No to zacznijmy od grupy Wagnera, od tego, co dzieje się na Białorusi. Panie generale, jakie jest uzbrojenie tej grupy Wagnera? Czy to jest realnie naprawdę takie duże zagrożenie? Wczoraj pan minister Mariusz Błaszczak, premier Mateusz Morawiecki, konferencja prasowa, spotkanie z żołnierzami, odprawa wojskowa i wzmocnienie wschodniej flanki NATO i wschodnich terenów Polski.
To jest bardzo obszerny temat. Myślę, że nam audycji nie starczy na omówienie takich zagadnień, ale tak próbując to wszystko pokrótce zebrać, mamy taki wydrukowany obraz, który jest skrajnym obrazem. Z jednej strony widzimy przekaz, który nam mówi o tym, że grupa Wagnera to jest zbiorowisko więźniów zwerbowanych przez Prigozina w więzieniach, takich klasycznych zeków rosyjskich, którzy po krótkim przeszkoleniu zostali rzuceni na front. A z drugiej strony mamy taki obraz pokazywany w internecie świetnie wyszkolonych i świetnie uzbrojonych żołnierzy specnazu. No i oczywiście trzeba byłoby z rozsądkiem spojrzeć w ten sposób, że dokładnie tak to wygląda. To znaczy z jednej strony mamy tam trzon grupy Wagnera, która składa się z żołnierzy kontraktowych, którzy skończyli swoją pracę w wojsku rosyjskim i przeszli do grupy Wagnera. Bardzo często są to ludzie po wojskach powietrznych desantowych albo po specnazie, więc jest to na pewno elitarna część armii rosyjskiej. Są to ludzie, którzy z wyboru stali się najemnikami, stali się kimś, kto za pieniądze jest w stanie robić wszystko. Wszystko to znaczy, to co najgorsze nam wyobraźnia podpowiada. A z drugiej strony tam faktycznie jest grupa zeków, którzy po krótkim przeszkoleniu zostali włączeni w struktury tych oddziałów. Ale tutaj jedna rzecz szalenie istotna. Pamiętajmy, że nawet taki zwykły zek, który przez 3 miesiące pod Bachmutem wytrzymał w okopach i przeżył, ma doświadczenie bojowe, które jest na pewno wyjątkowe i groźne. A jeśli chodzi o poziom wyszkolenia żołnierzy grupy Wagnera, tych, którzy stanowią jej trzon, to pamiętajmy, że oni szkolą się po pierwsze całe życie w wojsku, a po drugie mają specjalną bazę szkoleniową, która jest w Mołkino w kraju krasnodarskim. Jeżeli sobie każdemu polecam, zobaczymy na Google Earth zdjęcia satelitarne tego obszaru poligonu, który tam jest zbudowany, zobaczymy, że szkolenia, które tam się odbywają, są szkoleniami bardzo wszechstronnymi, pozwalającymi tym żołnierzom opanować wszystkie zagadnienia pola walki. Także na pewno mamy do czynienia z siłą bojową, która jest siłą znaczną. Całe szczęście dla nas w jakiś sposób rozproszoną w tej chwili jeszcze, dlatego że grupa Wagnera operuje w różnych częściach świata. Ten fragment grupy Wagnera, który w tej chwili jest przez nas jakoś tam szczególnie obserwowany, to jest całe szczęście tylko fragment. Niestety nie wiemy precyzyjnie jaki, bo dane są medialne od kilkuset żołnierzy do kilku tysięcy i też nie wiemy, jakie są proporcje wśród tych żołnierzy, tych, którzy są właśnie trzonem grupy Wagnera i tych, którzy zostali zwerbowani w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo to troszeczkę nam umyka, że grupa Wagnera nam się kojarzy właściwie w sumie nie wiadomo z czym, no z mordami, tak? Kojarzy nam się z taką straszliwą masakrą.
Tak, agresją, przemocą.
Tak, a grupa Wagnera w ogóle jako pewien pomysł działań zewnętrznych Rosji, a przecież ona była tworzona przez specjalistów z wywiadu wojskowego, którzy bazując na doświadczeniach z lat 80., 70., kiedy partyzantka komunistyczna robiła rewolty w różnych krajach, oni właśnie wymyślili takie narzędzie. Grupa Wagnera ma 3 rodzaje zadań. Takie klasyczne, defensywne, czyli ochrona pewnych obiektów. I to widzimy, że oni na przykład przy instalacjach, nie wiem, jakichś biznesowych rosyjskich w Afryce są lokowani. Są też w działaniach ofensywnych, czyli na przykład muszą pewien teren zająć i wyprzeć konkurencję i ten teren w jakiś sposób utrzymać. Ale jest trzecie zagadnienie, czy trzecie zadanie, które jest szalenie niebezpieczne i chyba niedoceniane. To jest tworzenie strefy chaosu. Czyli tak naprawdę wprowadza się tę firmę, bo to jest prywatna firma przecież, wprowadza się tych żołnierzy w jakiś rejon po to, żeby destabilizować.
I tak się dzieje w Polsce, prawda? I tak się dzieje przy granicy z Białorusią.
Proszę zobaczyć, że historia grupy Wagnera, tak naprawdę obecność ich w ciągu ostatnich 8-9 lat w różnych krajach afrykańskich, w Syrii, to tak naprawdę jest właśnie taki efekt. Tam, gdzie oni się pojawili, tam upadała państwowość, tam dochodziło do bardzo silnych starć wewnętrznych i tam właściwie można powiedzieć rozszerzała się ta strefa chaosu. I właśnie obawiam się, że jeśli chodzi o scenariusz na Polskę, to jest właśnie to, że to jest myślenie w tych kategoriach. Oni w jakiś sposób chcą poprzez obecność grupy Wagnera, oni to znaczy Kreml, bo to przecież wiadomo, że to są ci oni, chcą w jakiś sposób wpłynąć na sytuację wewnętrzną w Polsce tuż przed wyborami parlamentarnymi. I to mnie chyba najbardziej niepokoi, bo ja cały czas przed oczyma mam zamach na generała Pietrzyka. Tak zupełnie już zapomniany zamach. On się przecież wydarzył, przypomnę może słuchaczom, generał Edward Pietrzyk był ambasadorem Polski w Iraku w okresie bardzo gorącym, kiedy Irak był właściwie jednym wielkim tyglem nieustannych zagrożeń. Generał Pietrzyk zgodził się być tam ambasadorem. Bardzo niebezpieczna misja, ona się faktycznie skończyła prawie że tragicznie dla niego, bo był bardzo ciężko ranny w zamachu, który polegał na tym, że w trakcie przejazdu ulicami Bagdadu eksplodował samochód pułapka, zginął jeden z borowców, którzy ochraniał generała Pietrzyka, dwóch innych zostało rannych. Dramatyczne wydarzenie, które miało miejsce kilka tygodni przed wyborami w Polsce. Nikt nigdy nie zbadał, jaki był wpływ tego wydarzenia na sytuację wewnętrzną, polityczną w Polsce i jaki był wpływ tego wydarzenia na wybory w Polsce. Więc mam taką nieustanną jakby myśl, która mnie męczy, tak, tym się z państwem dzielę, że grupa Wagnera jest takim podmiotem, który używany jest właśnie do destabilizacji, do stworzenia strefy chaosu, do spowodowania, że sytuacja wewnętrzna w jakimś państwie pęknie i dojdzie do silnego przesilenia.
I to może się dziać, na to przynajmniej reaguje polskie wojsko, ale faktycznie, jak mamy na to patrzeć? Z jednej strony grupa Wagnera szła na Moskwę i żołnierze chcieli obalić Władimira Putina, teraz de facto okazuje się, że Wagnerowcy współpracują z Łukaszenką, współpracują z Putinem, żeby właśnie na przykład destabilizować sytuację w Polsce czy w innych krajach nadbałtyckich. No to jaki jest ten cel grupy Wagnera, panie generale?
Myślę, że jeszcze poczekamy trochę na jakąś sensowną, jednoznaczną interpretację tak zwanego puczu Prigożina. Jak czytam różnych specjalistów, którzy naprawdę są utytułowanymi ludźmi i od lat zajmują się na Zachodzie analizami sytuacji w Rosji, no to właściwie można powiedzieć, że interpretacje są w tej chwili od sasa do lasa najprzeróżniejsze, tak? Że to był pucz sterowany, a z jednej strony pucz niesterowany, więc jakby ja na razie czekam na dopływ większej ilości danych. W tej chwili mam takie wrażenie, to jest tylko i wyłącznie moja pewna ocena, że mamy do czynienia z jakąś inscenizacją, która była bardzo mądrze zrealizowana w związku z nadchodzącym szczytem NATO, z koniecznością pokazania upadającej Rosji, co wpłynęło na pewno bardzo znacznie na ożywienie wszystkich tych, którzy w gronie NATO są sceptykami silnej konfrontacji z Rosją. I to, że w tej chwili mamy sytuację taką, że nie wiem, no, na przykład taka informacja, która krążyła, szef wojsk powietrzno-desantowych, generał Ciepliński, miał być aresztowany łącznie z innymi generałami. Teraz się okazuje, że on się ma świetnie i właśnie niedawno miał jakąś publiczną wypowiedź wskazującą na kolejne tworzenie jednostek wojskowych właśnie w tym zakresie wojsk powietrzno-desantowych. Więc wszystko to razem wygląda dosyć dziwacznie. Już nie wspomnę o losach Prigożina, który pojawia się na szczycie państw afrykańskich w Petersburgu. Nikomu to nie przeszkadza, nikt go nie aresztuje.
Czyli ten pucz miał znaczenie propagandowe i to była po prostu maskirowka?
Takie mam wrażenie, że to był pewien scenariusz, który miał oddziaływać na sytuację bezpośrednio przed szczytem NATO i miał doprowadzić do tego, że szczyt NATO nie będzie aż tak radykalnie zakończony, jak mógł być. Po prostu dostarczono paliwa wszystkim tym, którzy byli zwolennikami dogadywania się z Putinem, a nie konfrontacji z Rosją. Także to jest chyba na razie moim zdaniem taka najsensowniejsza myśl, która interpretuje to wydarzenie konsekwentnie do końca. Ja nie widzę jeszcze przesłanek wskazujących na upadek Putina i upadek jego reżimu. Wydaje mi się, że niestety mamy do czynienia z bardzo dobrze prowadzoną konsolidacją. No chociażby w tej chwili podjęta operacja w Syrii, która jest bardzo ciekawym działaniem połączonym z Iranem w celu wypchnięcia wojsk amerykańskich całkowicie z Syrii. To jest bardzo ciekawe działanie. To, co mieliśmy przed chwilą w Afryce, właściwie wypchnięcie całkowite Francuzów z Sahelu. To są wszystko operacje, które robią Rosjanie konsekwentnie. No też nie widzimy takich rzeczy, które dzieją się bardzo daleko, czyli na przykład za kołem podbiegunowym czy na Dalekim Wschodzie budowanie na przykład wielkiej infrastruktury teleinformatycznej, która łączy szlak, północny szlak morski budowanie tam baz wojskowych. To wszystko dzieje się w trakcie wojny, tak? To się dzieje wtedy, kiedy my uważamy, że Rosja się rozsypuje. Więc ja mam raczej takie wrażenie, że mamy do czynienia z dobrze przymaskowanym działaniem, które jest działaniem strategicznym i Rosjanie dążą do tego, żeby jednak swoją pozycję mocarstwową odbudować, doprowadzając w tej chwili chyba do takiej sytuacji, która przechodząc jakby płynnie do tego, co się dzieje na Ukrainie, że konflikt, wojna ukraińska staje się takim konfliktem zamrożonym, konfliktem na wyniszczenie, co jest bardzo korzystne dla Rosji, bo doskonale wiemy, że o ile wojsko prowadzi walkę czy bitwy, wygrywa bitwy, to politycy wygrywają wojnę. I w tej chwili myślę, że Rosjanie prowadzą bardzo szeroko zakrojoną kampanię polityczną na Zachodzie, aby doprowadzić do rozmów pokojowych, które zakończą działania wojenne, a jednocześnie będzie to wszystko bardzo niekorzystne dla Ukrainy i dla nas w konsekwencji też.
Tak, słyszeliśmy o tym, że w najbliższych dniach mają się odbyć takie rozmowy w Arabii Saudyjskiej, rzekomo bez udziału Rosji, ale nie wiemy. Czyli pan, panie generale, nie bagatelizowałby grupy Wagnera i...
Absolutnie nie.
Bo pojawiają się też takie głosy, że to jest grupa, która ma przestarzały sprzęt, że można się z nich śmiać, że oni są niegroźni, też takie
ale
głosy
Ale to wszystko zależy, jaki postawimy im cel. No jeżeli celem będzie na przykład właśnie destabilizacja sytuacji wewnętrznej w Polsce bezpośrednio przed wyborami, to do tego nie trzeba żadnego czołgu, nie trzeba żadnego świetnego myśliwca. Przecież to wystarczy, żeby trzech panów z grupy Wagnera, niekoniecznie o twarzy Rosjanina, powiemy eufemistycznie, bo my mamy takie wrażenie, mówimy grupa Wagnera i natychmiast tam się pokazuje twarz, no załóżmy takiego Rosjanina a la Siergiusz Jesienin, tak? Nie. W grupie Wagnera są najemnicy, którzy byli werbowani w najprzeróżniejszych częściach świata, wszędzie tam, gdzie ta grupa funkcjonowała, ale też oczywiście napływali ochotnicy z różnych części świata i grupa Wagnera dysponuje w tej chwili twarzami, które mogą nas całkowicie zaskoczyć. I wyobraźmy sobie takich trzech panów, którzy nie mają twarzy Rosjanina, a zaczynają strzelać z kałasznikowa w centrum jakiegoś miasteczka na wschodzie. No i wyobraźmy sobie, co się wtedy dzieje, prawda? I to się wszystko wydarza kilka tygodni przed wyborami. No to zupełnie dramatyczny scenariusz i tutaj nie potrzeba żadnego super wyszkolenia ani super wyposażenia. Tak? Więc jakby wszystko zależy od tego, jakie zadanie zostaje postawione przed tą grupą najemników i co oni mają zrealizować, jeśli chodzi o wpływ na sytuację w Polsce. Więc raczej bym w tej chwili nie myślał o tym, że brakuje tam świetnie wyposażonej armii po stronie oddziałów wagnerowskich, że to nie jest siła uderzeniowa, bo też myślę, że nie o to chodzi. Nikt nie chce zdobywać w tej chwili przesmyku Suwalskiego, tylko zadanie może być z zakresu tworzenia strefy chaosu.
I na koniec, panie generale, bo zostały nam 2 minuty na rozmowę, powiedział pan o tym, że Jewgeni Prigożyn pojawił się na szczycie w Petersburgu Rosja-Afryka. Jakie wpływy dzisiaj ma Rosja w Afryce? Gdzie jest przede wszystkim zlokalizowana i na czym jej najbardziej tam zależy?
Rosja w tej chwili w Afryce prowadzi moim zdaniem bardzo dobrą operację. Ona jest dobrą w sensie oczywiście realizacji własnych interesów, która już trwa kilka lat i to jest operacja konsekwentnie prowadzona. Ona jest niezachwiana. Polega to na tym, że różne rejony Afryki, które są atrakcyjne dla różnych państw, czy na przykład Niger, Francja, tak, w ogóle Sahel, wpływy francuskie, czy wpływy amerykańskie w Afryce Wschodniej, czy brytyjskie dalej w równikowej, czy chińskie oczywiście, bo bardzo ważne są to interesy chińskie, wpływy chińskie. Rosja we wszystkich tych rejonach próbuje doprowadzać do destabilizacji, udowadniając, że bez Rosji nie da się nic tam osiągnąć. Nie da się zbudować żadnej autostrady, wydobywać węgla, wydobywać diamentów czy rud uranu, jeżeli nie dogadamy się z Rosją. Rosja jest w stanie destabilizować każdy region Afryce. I myślę, że to jest operacja, generalnie operacja pokazująca silną podmiotowość Rosji jako państwa, które ma wpływ na sytuację międzynarodową, chociaż jest to wpływ bandycki, bezwzględny, kompletnie destrukcyjny, no to jednak trzeba go uwzględniać. Nie ma innego wyjścia, drogi Zachodzie, tak mówi do nas Rosja, musicie z nami usiąść do stołu i musicie rozmawiać, jeżeli chcecie robić interesy w Afryce. No przecież doskonale wszyscy wiemy, że Afryka jest tym ubogim południem świata, które w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat może stać się ogromnym rezerwuarem rozwoju gospodarczego dla całego świata. Rosjanie niestety prowadzą tego typu działania.
Powiedział pan generał Andrzej Kowalski, były szef Służby Wywiadu Wojskowego. Bardzo dziękuję, panie generale.
Miłego dnia.
A ja słuchaczom, którzy dopytują się o pana redaktora Piotra Wita, przekazuję informację, że w okresie wakacyjnym pan redaktor ma po prostu wakacje. Żegnam się dzisiaj z państwem. Dzisiejszy program wydała Małgorzata Kleszcz, zrealizował Mikołaj Poruszek. Poprowadziła Magdalena Uchaniuk. Ja już zapraszam na studio Kijów o 9.30, a o 10.10 to się nadaje z Dmytrem Antoniukiem.